Dzień dobry. 4-4-3.
Tak, zbliżamy się do symbolicznej...
450.
Nie, 4-4-4, a później...
A to też prawda, 4-4,
no,
fajnie.
Będzie się działo. Tak, witam serdecznie. Jesteśmy dzień później, ponieważ pan dyrektor był w wojażach. W wojażach.
Ja w ogóle miałem najbardziej szaloną przygodę podróżniczą chyba mojego życia ever, powiedziałbym.
Okej.
No bo plan był taki. Jakiś czas temu razem z Andrzejkiem byliśmy na pizzy i tak nam ta pizza smakowała, że stwierdziliśmy, ej, a chodź polecimy do Rzymu zjeść tam pizzę. I jakby tego samego dnia właściwie po powrocie z restauracji zostały zakupione bilety, zabukowane Airbnb, no totalnie jakby wszystko się wydarzyło po to, żeby ten wyjazd się udał. W sobotę o godzinie 3:50 była pobudka, o godzinie 5 zbiórka, to właściwie przed 5 zbiórka na lotnisku. Byliśmy nawet drudzy w kolejce do wejścia do samolotu, a to całkowicie przez przypadek, nie dlatego, że ustawiliśmy się w kolejce jak to kolejkowicze, tylko ja sobie kupiłem z Pauliną śniadanie z Maka i to było jakby, tam był filar, przy którym można było zjeść i się okazało, że on jest bardzo blisko, no nieważne.
W każdym razie, już myślałem, że w Maku rozdają specjalne wejściówki, takie, że wchodzisz tak, jako
od razu,
pierwszy.
Od razu zabukowałem. Ja akurat miałem... ten wejście to takie niby tam priority czy coś takiego, no ale no i sytuacja była taka, że mniej więcej 25 chyba minut przed odlotem dostawaliśmy wiadomość, że nasz lot się nie odbędzie, w sensie, że jest anulowany.
A co, bez momencie, podstawienia którym... samolotu ani nic?
Nie, nic się nie... Nie, po prostu nasz lot został odwołany, nie? Dostaliśmy... W ogóle my, to wiesz, my jadąc do tego, do Rzymu, żeby sobie kupić, żeby sobie zjeść pizzę, to jest jakby jedna rzecz, ale z nami takie starsze państwo, oni mówią, jak usłyszeli ten komunikat, to było, ale przecież to jest nasz urlop i nam się tak strasznie przykro w ogóle zrobiło. Poszliśmy do stanowiska Wizzerowego, żeby dowiedzieć się, co mamy w tej sytuacji robić. Powiedzieli nam, że możemy sobie wziąć lot na 17:45, który był już oczywiście częściowo wykupiony z racji tego, że no to był normalny lot. Więc, a my stwierdziliśmy, że dobra, no to jakby jak my nie polecimy, to ci państwo polecą na pewno, więc lepiej, żeby oni sobie na swój urlop polecieli, a my sobie jakoś damy radę. I o godzinie 7:30 została podjęta decyzja, jedziemy do Krakowa, zobaczymy co dalej. I Kraków, Bratysława, Wiedeń, 3 dni, spoko wycieczka, fajne, jakby, fajne było trochę to, że nie wiadomo, to było tak, że przyjechaliśmy do Krakowa i w Krakowie kupiliśmy Airbnb na kolejne 2 dni w Wiedniu, nie, jakby bardzo takie szalone, bez zaplanowanych jakby postojów, po prostu robimy co mamy ochotę zrobić i no było to szalone, ja nie robię takich rzeczy, żeby wyjeżdżać bez planu. A to było absolutnie bez planu, no bo skoro są dni wzięte wolne i skoro był koncept na to, żeby pojechać, no to jedziemy, nie? Jeszcze plus był taki, że Airbnb za Rzym bardzo szybko się zwróciło, bilety się, mam nadzieję, lada moment też zwrócą te reje tam wizerowskie, więc no... I zdałem sobie sprawę w ogóle w czwartek, napisałem do Wojtka, że ej Wojtek, możemy nagrać we wtorek, bo ja będę w Rzymie. Okazało się, że nie byłem w Rzymie, tylko w Wiedniu, ale no. I dzisiaj był też taki dzień, to był pierwszy dzień mojego życia, w którym byłem w 4 krajach.
Jednocześnie, znaczy byłem w sensie jednego dnia.
Tak, tak. Australia, Czechy, Słowacja i Polska.
Nice. No to nieźle.
Nawet były koszulki, by the way, w Austrii z kangurami. Więc to jest w ogóle, oni też idą z ten sam żart, co ja robię jako...
No. Nice.
Ale jestem już, wszystko spoko.
Nie, no dobrze, bardzo dobrze. Mamy oczywiście temaciki przygotowane.
Ja... Mam i mam w ogóle zajebiste.
To super. Ja mogę taką ciekawostkę na początek, co?
Dajesz.
Bo znalazłem coś, co myślę, że może się spodobać i tobie, i naszym słuchaczom. Bo mi się na maksa spodobała, a jest to coś na takim rozstaju sztuki, technologii, prywatności I nie wiem, jakie jeszcze słowa mógłbym to dorzucić, żeby pasowały mail słowami kluczowymi.
I zarządzanie zadań.
Dokładnie. Ale naprawdę jest to no, czyste złoto. Trafiłem na to oczywiście z TikToka, jak to ostatnio bardzo często bywa, ale jest tam taka dziewczyna, która koduje i czasem też wynajduje ciekawe smaczki. Jest to belgijski artysta. Nazywa się, i tutaj przykro mi, jeżeli połamię język i źle przeczytam, ale Dries de Porter, bo ma dwa O w nazwisku. I driesdeporter.be to jest jego strona.
A właśnie widzę. Dobrze, Dries de Porter.
Tak, tak. To jest ziomek, który robi bardzo różne dziwne projekty. Naprawdę jest tego dużo. Jak wejdziesz na portfolio, to naprawdę tych rzeczy, one się doczytują z czasem, ale jest naprawdę tego dużo. Ale niektóre są naprawdę kosmiczne. Podam kilka przykładów, żebyś jakby wszedł w jego świat.
Właśnie ja, żeby było jasne, ja wszedłem w jego, bo wszedłem na jego stronę i widzę napis NFT.
Oczywiście, że pierwszy, a to zaraz do tego kliknę. Zaraz do tego NFT przejdziemy, ale najpierw zobaczymy jakby to, co, czym on się zajmuje i co on faktycznie robi. Na przykład zrobił wtyczkę do przeglądarki, która zamienia licznik obejrzeń na YouTubie na licznik osób, które tego wideo nie widziały. Czyli update'uje w jakiś sposób, update'uje liczbę ludzi na ziemi i odejmuje liczbę wyświetleń.
Zajebiste.
Prosta rzecz, a mega, mega fajna.
Ej, to jest ten sam ziomek, który zrobił tą aplikację do czatowania, która pozwala ci tylko rozmawiać z ludźmi, kiedy masz mniej niż 5%
tak,
baterii.
I to jest właściwie chyba pierwszy projekt, który sprawił, że ziomek stał się popularny.
Bardzo głośny
tak,
był,
on był
drogą.
Bardzo głośny. Natomiast, no, muszę powiedzieć, że ziomek jakby nie przestaje zadziwiać. Zrobił projekt pod tytułem 10 takich oprawionych podwójnych zdjęć, gdzie z lewej strony jest zdjęcie z LinkedIna, a z prawej strony zdjęcie z Tindera tej samej osoby. I to jest jakby jeden obraz. Okay. Jakby i zrobił taką galerię. Inny projekt, nazwał go, zrobiony w 2015 roku, nazwał go Seattle Crime Cams. Projekt, który był nawet do obejrzenia w Vancouver jako eyewitness, bo to jest wersja druga, powstała właśnie w 2022 roku. To jest projekt, który nasłuchuje radia policyjnego w Seattle. Słyszy w radiu, zwykle to są, wiesz, bo to są rozmowy, które na żywo można podsłuchiwać, nawet te, gdzie ludzie dzwonią na policję i mówią jakby gdzie są i co się dzieje. Nie? I jakby on zaciąga w jakiś sposób feed z tego telefonu, wyczytuje przez AI, skanuje jakby audio w poszukiwaniu adresu i na ekranach, które są jakby częścią tej instalacji, pokazuje obrazy z kamer CCTV w okolicy tego miejsca.
Co za ziomek.
I próbuje znaleźć najbliższą kamerę i założeniem tego projektu jest, że ta instalacja próbuje ci pokazać na żywo przestępstwa, które się dzieją, nie? Że jeżeli znajdzie najbliższą kamerę tego, co się dzieje, to jest największa szansa, że faktycznie ta kamera może będzie akurat skierowana na to, co się dzieje, nie?
Ja właśnie widzę, że zrobił też projekt, który nazywa się The Follower.
I właśnie o nim chciałem tak naprawdę powiedzieć.
Co do cholery. Ej, to jest niesamowite.
To jest niesamowite.
Znaczy to jest przerażające, ale niesamowite.
To prawda. The Follower jest projektem najświeższym Driesa. Wystartował z nim 12 września, nie? Więc jakby naprawdę świeżutka rzecz. Jest to maszyna, która jest w stanie, dostaje po prostu jedną daną. Tą daną jest zdjęcie na Instagramie, czyjeś, nie? AI skanuje to zdjęcie, skanuje osobę, która jest obiektem na tym zdjęciu, skanuje też metadane tego zdjęcia, to znaczy, że jakby możliwie pobiera sobie z Exifa pewnie, gdzie to zdjęcie zostało zrobione. Już nie pamiętam, czy Instagram to chowa, czy nie chowa, nieważne, ale jakby na podstawie tego zdjęcia, może nawet tylko wizualnie, jest w stanie rozpoznać, gdzie to zdjęcie było zrobione i kiedy. No bo akurat data zwykle jest zapisana w poście na Instagramie po prostu i wyciąga nagranie z kamery CCTV z tego dnia i szuka nagrania, w którym to zdjęcie właśnie zostało zrobione. I
niesamowite.
I to działa w takim sensie, że ziomek naprawdę udało mu się ten projekt odpalić i on faktycznie działa, faktycznie analizuje i znajduje dokładne momenty, w których powstały zdjęcia na Instagramie. Z zupełnie innej perspektywy, no bo z tej kamery CCTV. Jak ja to zobaczyłem, to naprawdę nie wiedziałem, skąd zbierać szczękę, nie? Jakby to naprawdę jest coś niesamowitego. Ale powiedziałeś o tym projekcie NFT, ja też kliknąłem oczywiście w tą zakładkę, bo byłem ciekawy, o co tu chodzi, jakby na czym to polega. I to też jest bardzo w jego stylu, ponieważ ziomek sprzedaje NFT, które są kadrami z kamer właśnie CCTV, po prostu kadry pojedyncze, są z tego co widzę wyczyszczone z tych danych takich, że tam informacji, wiesz, gdzie, kiedy to zostało nagrane. Natomiast te kadry pokazują osoby, które przechodzą na czerwonym świetle. I co jest dodatkowym tutaj, dodatkową zagwozdką i dodatkowym taką wisienką na torcie jak dla mnie, jest to, że te NFT, dana klatka jest sprzedawana, jest wystawiana na OpenSea za cenę taką, ile kosztuje mandat za przekroczenie czerwonego światła.
Wspaniałe.
W danym miejscu.
To jest naprawdę doskonały pomysł.
I no muszę powiedzieć, że jakby jestem już nawet, wszystko mnie tu zaskakuje i wszystko mnie naprawdę niesamowicie tutaj podkręciło, bo z jednej strony to są niesamowite pomysły na wykorzystanie technologii i jakby tych wszystkich otwartych dostępów do kamer.
Bardzo to jest fajne.
I część z nich on nawet pisze, że kamery są albo otwarte, albo w ogóle niezabezpieczone, więc on jest w stanie jakby wyciągać ten feed wideo nawet dość łatwo. Natomiast z jednej strony to jest to połączenie technologii, z drugiej strony jest to jednak jakiegoś rodzaju sztuka, nie? Jakby no, jak przejdziesz na jego portfolio,
to prawda.
To on naprawdę robi...
Nie wieszałbym sobie tego w domu, chociaż z drugiej strony, kurczę, jakby ja mam w domu parę takich rzeczy, które na zasadzie, które jakby same w sobie wyglądają dziwnie i dopóki nie powie się paru słów, to one nie mają sensu. Okay. To mogłaby być jedna z takich rzeczy. Na zasadzie wisi obrazek z losowego miejsca, gdzie ludzie chodzą, idą przez ulicę. No jakby, co to w ogóle znaczy? No?
Jeszcze jeden projekt.
To trochę jak z tatuażami,
no,
nie?
No, trochę tak. Jeszcze jeden projekt, w którym się zakochałem od pierwszego przeczytania. Nazywa się Flemish Scrollers i polega na tym, że akurat w Belgii wszystkie posiedzenia Sejmu są transmitowane na żywo na YouTubie. Więc on napisał maszynkę, która analizuje wideo właśnie z tych obrad, wie, kto jest w danym kadrze i system szuka telefonu i sprawdza, czy ktoś scrolluje telefon i na przykład jest nieuważny.
Zajebiste.
I wiesz, co robi?
I
jeżeli
widzę, że
zobaczy, że ziomek nie słucha dyskusji, tylko ogląda telefon, to wysyła do niego tweeta i mówi: mordo, weź, kurna, może bądź bardziej uważny, jak siedzisz na dupie i robisz, pracujesz za nasze pieniądze. No.
Wspaniałe.
niesamowite wykorzystanie technologii, bycia na żywo, kamer, analizy obrazu, no to po prostu połączenie tak wielu różnych, wiesz, technologicznych trików, że no totalny jestem w szoku, jestem pod ogromnym wrażeniem, że to powstało i no naprawdę jest to wow. Jest to wow. Więc no, chciałem się tym podzielić, bo uważam, że cała jego strona w ogóle jest
wspaniałe.
Warta,
ja w ogóle
wiesz.
Zacząłem obserwować go na Twitterze, bo nie robiłem tego. Bardzo fajne.
No to jest coś takiego, bardzo, że wiesz, trafiasz fajne. Na to i mówisz, wow, ten ziomek jest po prostu geniuszem, nie? Po prostu jest geniuszem. I trzeba absolutnie wspierać takie rzeczy. I to jest jakby dla mnie jakieś takie dotknięcie sztuki przyszłości, takiej sztuki właśnie, wiesz, mocno osadzonej w technologii w jakiś sposób. I zrobiło to na mnie naprawdę piorunujące wrażenie.
Bardzo fajne. To ja mam też temat, który jest sztukowo-komputerowy, więc może od razu
no
przy tym temacie, bo mamy oczywiście sztuczną inteligencję, rysowanie, generowanie obrazu przez AI. Mhm. I mam... Stable Diffusion to jest jeden z tych silników, który tworzy obrazki.
Chyba ten Stable Diffusion jest jednym z takich, że na starcie już robił bardzo dobre wrażenie, w sensie, że naprawdę jakościowo te obrazki
to prawda.
Świetne.
No, czy ja wysłałem ci chyba moje... O tak, wysłałem ci moje Warszawę, kiedy próbowałem robić Warszawę wieloma różnymi stylami. Mamy tam Warszawę by Monet, Warszawę Van Gogha, jest też Warszawa Beksińskiego, którą ci wysłałem, więc porobiłem sobie praktycznie parę obrazków, bo na MacBooki M1 i M2 pojawiły się dwa programy, które pozwalają ci generować te obrazki u siebie lokalnie na komputerze i, co zabawne w ogóle, bez wykorzystania internetu, w sensie wiadomo, one potrzebują, musisz je pobrać.
No tak.
Potem musisz pobrać modele, według których one będą tworzyć dzieła sztuki, które będziesz chciał wygenerować. I są to po prostu aplikacje. Instalacja jest bardzo prosta. Ja jak wysłałem ci obrazki, to mówiłem ci o aplikacji Charlie.
Tak.
I to jest apka numer jeden. Natomiast znalazłem też aplikację, która się nazywa Diffusion B, Stable Diffusion Graphic User Interface App for M1 Mac. Okay. I ona jest lepszą aplikacją niż Stable Diffusion, niż ten Charlie, ponieważ oprócz text to image ma też image to image, to znaczy, że możesz faktycznie i możesz też wybierać, jak chcesz, żeby te obrazki były duże. Charlie jest dużo prostsze, tam jedyne masz pole to wpisanie właściwie tego, co chcesz zobaczyć i ile razy chcesz, żeby to zostało zmodyfikowane przez tą sztuczną inteligencję. Więc jak ktoś chce tworzyć jakieś obrazki, no to Stable Diffusion moim zdaniem robi, jakby jest najbardziej, jakby to powiedzieć, wszechstronne i najbardziej otwarte. Znaczy inaczej, wiadomo, jest to kwestia oczywiście gustu, ale moim zdaniem Stable Diffusion wypuszcza rzeczy, które są najbardziej zbliżone do tego, co ja chciałbym zobaczyć.
Okej. No to wiesz, to...
Najbardziej zbliżone do efektów, które chciałbym uzyskać, nie wiesz. Więc wrzucam oczywiście link, będzie w opisie odcinka, do tej aplikacji drugiej, do Diffusion B, ponieważ myślę, że jest troszeczkę lepsza z racji tego, że ma image to image. I to jednak jest fajna funkcja, bo text to image to jest standard. Wpisujesz informacje na temat tego, co chciałbyś dostać na obrazku i dostajesz jakby to.
Jasne.
A image to image działa jeszcze w taki sposób, że jakby ty możesz dać obrazek źródłowy, tak? Możesz sobie stwierdzić, że narysujesz coś w Paincie i potem możesz rzucić do Stable Diffusion i on będzie mógł to jakby będzie mógł to przerobić. Mhm. Ważna informacja jest taka, że to image jeszcze nie istnieje w tej aplikacji, w sensie ono będzie, ale jeszcze nikogo nie ma. Natomiast no, jest lepiej zrobione niż Charlie, więc jakby I'm putting my money on Diffusion B. Natomiast z racji tego, że samo Stable Diffusion jest open source'owe, to może się okazać, że jak spotkamy się za tydzień, to będzie jakaś inna, lepsza aplikacja, która będzie sobie z tym radziła lepiej. Będzie może ten image już miała wdrożony i będzie lepszą wersją tego, co może nam Stable Diffusion zaoferować. No, ale w każdym razie bawiłem się, stworzyłem trochę obrazków, tak jak mówię, wysłałem ci Stable Diffusion obrazki Warszawy przez innych artystów. Fajna zabawa. Podejrzewam, że gdybym miał jakiś konkretny use case, to byłoby mi jakby lepiej bym się bawił, no bo teraz robię na zasadzie, a zobaczmy, jak wygląda Warszawa wieczorem narysowana przez Van Gogha albo przez Beksińskiego, nie? Spoko, oczywiście, fajnie, ale jak będzie można z tego korzystać na zasadzie... Widziałem taki dodatek do Figmy.
Kupiona przez Adobe, by the way.
Tak, o, smutna sytuacja. Znaczy, ja i tak korzystałem ze Sketcha i korzystam cały czas ze Sketcha i cały czas mam Sketcha kupionego, bo on w mojej głowie działa lepiej, w cudzysłowie. To znaczy, nauczyłem się Sketcha i trochę jest mi przejść trudno na Figmę, mimo tego, że na Figmie też trochę czasu spędziłem, ale widziałem taki dodatek, nie, to był dodatek do Photoshopa, który działa w taki sposób, że ktoś narysował kształt buta, a następnie Stable Diffusion wypełniło go właściwie designem tego buta, okay. Więc to jest fajne zastosowanie. Myślę, że jest fajnie, że to wchodzi pod strzechy, że będzie można to generować. Oczywiście generuje nam to problemy związane z tym, jak będziemy to, jakby w którym momencie korzystanie z obrazków wygenerowanych przez sztuczną inteligencję będzie problematyczne. Podejrzewam, że Volant na naszym forum mógłby wrzucić milion linków, które powiedzą, kiedy jakby jak problematyczne to jest i w ilu konkursach sztuczna inteligencja próbowała, czy wygrywała, bo mieliśmy takie przypadki.
No tak, jeden ziomek tam wygrał.
Niemniej
na State Fair jakimś w Kalifornii, czy gdzieś tam.
Tak. Niemniej myślę, że fajna rzecz, fajnie, że to się pojawia, fajnie, że można sobie z tym eksperymentować. Ja się też oczywiście cieszę, że jest po prostu there is an app for that i można sobie ją ściągnąć. Ja wrzuciłem ją sobie nawet do Doka, co zabawne. Mam Sketcha i Diffusion B zaraz obok siebie.
Ha, ciekawe.
To także taka sztuczna inteligencja. I mam też, Wojciaszku, jeszcze taki temat jeden, jakbyś chciał też, bo technologiczny.
Wiesz, to ja tylko bardzo chętnie posłucham, ja tylko do Diffusion B i jakby do tego generowania obrazków, to wydaje mi się, że to jest w ogóle złoto dla przeróżnego rodzaju redakcji, pod warunkiem, że jakby te kwestie prawne ostatecznie zostaną rozwiązane. Ale na przykład, wiesz, tak zwani wydawcy serwisów online'owych, gdzie przyjęło się jednak, że właściwie każdy tekst powinien mieć jakiś obrazek, nie? W sensie, no bo tekst sam goły, bez obrazka głównego, prawda, którym możesz to zajawić na stronie głównej czy gdziekolwiek indziej, no jest po prostu skazany na, wiesz, na porażkę, więc tych zdjęć się szuka, te zdjęcia się kupuje czasem, czasem nie, czasem szuka się na Unsplashu, no bo wiesz, szukasz konkretnego rozwiązania, a tu nagle pojawia się narzędzie, które potrafi ci ten obrazek wygenerować z tego, co ty mu napiszesz, nie? Jeżeli masz fajny pomysł na zagranie obrazem z tekstem czy z tytułem danego tekstu, no to jesteś w stanie to prawdopodobnie wygenerować. No to nie zajmie ci aż super dużo czasu, pewnie zajmie ci 2, 3, 4 próby, ale masz to narzędzie i nie musisz się, wiesz, chodzić po internecie i szukać w jakichś stokach. Myślę, że właśnie tego typu zastosowanie będzie tutaj rosło i może być tak, że ucierpią na tym faktycznie te banki zdjęć typu, wiesz, Fotolia czy jakieś inne, które głównie jechały na tym, że były właśnie bankami ze zdjęciami, których się używa do takich niemalże śmieciowych sytuacji, wiesz, jako zdjęcie główne do tekstu, nie? Które no, nikt nie przywiązuje temu jakieś super dużo wagi. Ważne, żeby było, nie? I może miało twarz na nim i w jakiejś tam pozycji i tyle. No więc może być tak, że faktycznie te modele się w tym przypadku bardzo przydadzą.
Tak, też mi się tak wydaje. No, ja jestem ciekaw, jak dobrze, znaczy wiadomo, one będą z każdym dniem tak naprawdę to generowanie będzie coraz lepsze. Pamiętam, że słuchałem jakiś podcast, który mówił chyba o tym, że... A, to było w Korteksie, że jednego... Bo oni też rozmawiali na temat generowania obrazów przy sztuczną inteligencję i właśnie było tam mówione, że no wiesz, jednego dnia, że jakiś AI nie radzi sobie najlepiej z generowaniem tekstu i dwa dni później, czy trzy dni później jest update, który sprawia, że to generowanie tekstu idzie już im coraz lepiej i tak dalej, więc one będą sukcesywnie będą coraz lepsze. Jestem zainteresowany tym, jak to będzie działało, bo jakbym mógł mówić do niego na przykład, żeby narysował mi aplikację, która mi siedzi w głowie, w sensie ekran, żebym mógł go zwizualizować, to jest fajna rzecz, z której chętnie bym skorzystał, więc jakby będę próbował, zobaczymy, czy są jakieś takie prompty, które mogą pozwolić mi na to, żeby wygenerować właściwie coś, z czym można już zacząć pracę, nie? Na zasadzie, że coś możesz to wziąć, popatrzeć na to i stwierdzić, okej, dobra, to ja mogę zrobić coś na podobę i będzie to miało trochę więcej ręki nóg, niż jednak sztuczna inteligencja wygenerowała, także fajnie. A mam, Wojciaszku, dla ciebie dwie rzeczy związane z iOS-em nowym. I jedna z nich to jest w najnowszej becie, 16 z tego co pamiętam, 1, tak. Która wyszła jakiś czas temu, Apple zaktualizowało wygląd statusu ikonki baterii tej w prawym górnym rogu na telefonach, bo teraz tak, razem z iOS-em 16 pojawiła się taka opcja, że ikona baterii może zawierać informacje na temat procent naładowania baterii. Ja mam to uruchomione faktycznie. Tak. Niestety to działa w taki sposób, że jeśli masz 100% i masz 55%, to ta bateria wygląda dokładnie w taki sam sposób, po prostu ma napisaną inną cyferkę, czy liczbę, tak? Nie jest też dostępna na telefonach mniejszych. I teraz iOS 16.1 po pierwsze, chyba w pierwszej w ogóle wersji sprawiło, że ta ikonka, w sensie ta opcja pojawiła się na mniejszych urządzeniach, czyli jak ktoś miał miniaka, to nie mógł, a teraz będzie mógł sobie włączyć stan baterii w liczbowy. I co ważniejsze, bo to się w dzisiejszej becie pokazało, będzie ona odzwierciedlać stan naładowania twojego urządzenia nie tylko cyferką czy liczbą, ale także poziomem wypełnienia tej baterii.
Okej, no bo ona rzeczywiście jest to myląca, znaczy, że jest na 100, jakby... Wygląda na załadowaną cały czas.
Na pełną, dopóki nie jest. Ona wygląda na pełną, dopóki nie jest pusta, co jest zabawne. I pod pewnym względem logicznym jest to prawidłowe rozumowanie, ale no nie jest to takie super zero-jedynkowe. Więc teraz będzie to działało tak, że jak zacznie ci spadać, to ta bateria też będzie mniej napełniona niż była. I to jest pierwsza ważna informacja, jeśli chodzi o iOS 16. A druga, to ja nie wiem, czy. Jakby to było powiedziane, ale iOS 16 przyniósł też chyba najważniejszą funkcję, the most groundbreaking thing, jaką mógł przynieść iOS. I co zabawne, wpisałem właśnie, żeby zobaczyć, bo już nie pamiętałem, gdzie to się zmienia, i wpisałem na Twitterze to i widzę z 12 września 2013 tweet, nie mój, jakiegoś losowego człowieka, który napisał: iOS 7 should have vibrate setting for its keyboard's haptic feedback.
O nie. Ja wiem, ale nie, absolutnie. Żadne klikanie. Naprawdę? Przy klawiaturze, nic. O, absolutnie.
Ja, jak to się pojawiło, to zrobiłem oczywiście tak, że to jest tak, po angielsku, w settings, sound and haptics i masz keyboard feedback i tam możesz włączyć sound albo haptic. Ja mam wyłączony sound, ale włączony haptic i jak sobie tapuję na oficjalnej klawiaturze, to ona delikatnie wibruje. Co ważne, w ogóle Apple powiedziało, że to jakby wykorzystuje baterii, jakby enough, żeby o tym powiedzieć, ale ja mam to włączone. To jest wspaniałe, kiedy klikam sobie w klawiaturę i ona mi jakby odpowiada, tactile feedback. Bardzo fajna funkcja. Najważniejsza funkcja z iOS 16, można by powiedzieć.
Oczywiście. Nie, i nawet widziałem, bo teraz jest oczywiście zalew na TikToku, triki z iOS 16, których nie znałeś, albo no to jest najlepszy trik na świecie.
Dzisiaj widziałem tweeta też takiego: 7 things from iOS 16 that will make you come.
O, oh, wow. To ja może chętnie bym się dowiedział, co to są za
najlepsze
opcje.
Że niestety był pusty temat, w sensie to był tylko ten jeden tweet, nie było dalej nic.
Okej. Okay.
No.
Czyli nie dowieźli, to był jednak bait.
To był bait, no tak samo jak Kasiu wróć gonciarza na YouTubie.
Chyba tak.
Straszne. Straszne.
Krzysiu.
O, oglądałem sobie Krzysiu. Wczoraj. Oglądałem sobie wczoraj trochę, żeby
Krzysiu, zobaczyć. Wracaj do żywych. Wracaj do zdrowych. Wszystko będzie dobrze.
No.
Tak.
Dlaczego jesteś hejterem?
Dlaczego jestem hejterem Haptic Feedback? Bo tak. Ja kocham urządzenia, które są ciche i są... ja wiem, tak wiem, Haptic Feedback no, nie będzie głośny, nie ma opcji. Właściwie to jest niesłyszalne prawdopodobnie, chociaż... No to jednak prawda? Świadomość Poczekaj, tego, że...
Możemy nawet to sprawdzić.
Że jednak, wiesz, wibruje telefon, a zdarza mi się na przykład pisać na telefonie, który leży na stole. I teraz...
Uwaga, próbujemy.
No nie słychać nic. Przynajmniej u mnie nie słychać.
Nie ma najmniejszej szansy, że to wyda...
Ale...
Nie ma najmniejszej szansy, że to wydaje dźwięk.
Natomiast wiesz, jeżeli położysz go na stole czy stoliku, który jest drewniany, który ma sztywne nogi... to będzie to bardzo nieprzyjemny dźwięk, bo cały stolik będzie stukał jednak.
To akurat jest
no,
prawda.
No więc wiesz, to ja jestem absolutnie takim, ja po prostu lubię ciche sprzęty. Jeżeli ma mi coś wibrować albo wydawać jakikolwiek dźwięk, to absolutnie wyłączam to w pierwszej kolejności. I zawsze tak było z każdym telefonem, który trafiał w moje ręce. Pierwsze, co robiłem, ustawienia, dźwięk klawiatury wyłącz. Nie? No bo wiadomo, że kiedyś nawet w tych starych telefonach nie było żadnego feedbacku wibracyjnego, no ale faktycznie dźwięki były niestety domyślnie włączane i to nieszczęsne... To jak ktoś ma to włączone i na przykład klika obok mnie, wiesz, w autobusie czy coś, no to...
No ale to ma Androida wtedy w tej sytuacji,
no,
nie?
Nieważne co
Samsungi
ma, no,
robią
ale
te dźwięki
po prostu,
z tego,
no
co pamiętam.
Wiesz, żyła rośnie, no nie mogę z tym
pamiętasz
dźwiękiem,
w ogóle,
no.
Nie wiem, czy pamiętasz iOS... Nie, kurwa, nie iOS. Samsung Galaxy S3.
No.
On miał coś takiego, że jak odblokowałeś ekran, to wydawał zawsze dźwięk. Nawet jak był wyciszony z tego, co pamiętam.
Naprawdę? O nie.
Samsung Galaxy S3 Sound. To był taki blip, blip, blip.
No ja jakby rozumiem, wiesz, to S3 oczywiście, ale no gdybym się o tym dowiedział po zakupie, to bym zwrócił telefon, nie? I to nie żartuję, naprawdę. W sensie nie ma szans, żebym ja przetrwał z telefonem, który mi tam krzyczy. Ostatnio był jakiś błąd na Instagramie i to bardzo długo go nie naprawiali. To chyba to trwało ze 3 dni albo nawet z tydzień, że nawet jeżeli ktoś miał wyciszony telefon i odpalał story, to dźwięk leciał. Czaisz to? Jakimś cudem obchodził w ogóle, wiesz, ustawienia iPhone'a, w sensie tego wyciszenia dźwięku w iPhone'ie. Jakiś w ogóle totalny kosmos. Oczywiście ludzie się wkurzali w ogóle, no bo, wiesz, część ludzi ogląda story bez dźwięku.
Zasadnie.
Na przykład. No bo, wiesz, jest w miejscu, w którym nie może słuchać, nie ma słuchawek, whatever. Dlatego zresztą dużo twórców robi przecież napisy na tych wszystkich story, a tu nagle, wiesz, dźwięk się odpala, a ty masz wszystko przecież wyłączone, no to jest, kurczę, nie wiem, ja bym się bardzo źle z tym czuł, gdybym doświadczył tego błędu, no naprawdę okrutne.
Słuchaj, Galaxy S3 to był tak brzydki telefon, w sensie ja wiem, że się zmieniły czasy i pamiętam, że wtedy mi się całkiem podobał, ale to jest
No wiesz, no. Galaxy S3. To ten był. No tak. Galaxy S3. Ja nie wiem, czy ja go nie miałem przypadkiem, wiesz?
Mogłeś mieć. I on pamiętał, że wydawał też dźwięki, jak go używałeś. Mhm. W sensie dotknięcie ekranu jakiekolwiek wydawało od razu dźwięk.
No to nie, no to no fucking way. No nie ma szans. Jest ziomek.
No nie, ja akurat który... dźwięki nie. Dźwięki. No.
Nie, znalazłem, że jakiś ziomek zrobił Samsung Galaxy S3 in 2022. Recenzja.
Ja pamiętam, że dźwięki oczywiście zawsze mam wyłączone.
No.
I wtedy też miałem, ale wibracja z klawiatury, super przyjemna. Na Androidach często właśnie jest, jak się korzysta z O, no właśnie, teraz odblokowuję swój telefon androidowy i on nie wydaje dźwięków, ale wibruje za każdym razem, kiedy używam klawiatury.
Okej. Okay.
Więc to jest
spoko. Pewnie te wibracje nie są aż tak subtelne, bo jednak faktycznie ten haptic silniczek robi robotę i fajnie sobie radzi z oddawaniem takiego...
Spróbuj, bo to jest bardzo przyjemne uczucie, kiedy tapujesz ten ekran i on jednak odwibrowuje do ciebie, wiesz? Naprawdę.
Mogę sprawdzić, oczywiście, no nie będę się zamykał, ale no widzę po prostu oczami wyobraźni momenty, w których już wiem, że mnie to denerwuje, więc no zobaczymy.
Odpaliłem by the way nowego mojego Androida i widzę, że w sklepie Google Play pierwsza rzecz, która mi zaczyna proponować, to jest Call of Duty Warzone Mobile.
O proszę.
Żeby sobie pobrać.
O proszę, widzisz.
Znaczy akurat wstępnie zarejestruj,
tak,
ale
tak,
no.
Tak, tak, bo tam ma wyjść chyba w podobnym czasie co nowe ważone jakoś, czyli 19 listopada, to ma coś być też mobilnego. Ja nie jestem
bo
fanem,
to będzie,
ale...
Bo będzie...
Ale niech będzie.
Bo będzie Warzone. Mhm. Będzie Warzone. I będzie Werdańsk na telefonie, tak. Więc jest to trochę craziness.
No, to wiesz, dla tych, co chcą wrócić. To tak samo zrobił Apex. Wypuścili wersję mobilną i na Apexie faktycznie ta pierwsza mapa, taka prawie że oryginalna, bez jakichś tam większych zmian, trafiła właśnie na mobilkę. No to wiesz...
Ja usunąłem tego Apexa mobilnego. No, jakoś kurczę nie mogłem się zebrać do tego, żeby w to grać.
Ja już ostatecznie też jakoś tak mam ustawione, że chyba te strzelanki to jednak na dużej konsoli. No jednak bez przesady, nie? Telefon to co można...
Potwierdzam.
Można sobie odpalić karty i tam popykać w karty.
Golfa.
Albo w golfa, no oczywiście. To co kto tam lubi? Jak najbardziej. Kochany, czy... Bo teraz byłeś w podróżach, więc czy korzystaliście w tej podróży z Airbnb?
Tak.
Okej. Okay. Czy to pytanie numer dwa? Ono, pytam dlatego, bo to może być kwestia raczej związana z Stanami Zjednoczonymi, ale zapytam od razu. Czy wasz host...
Oczywiście.
...prosił was o jakieś, nie wiem... sprzątanie po sobie, śmieci, zmywanie.
Właśnie Andrzej o tym coś wspominał, że nie. U nas, co zabawne, w ogóle cleaning fee, no, które zapłaciliśmy za to w tym mieszkaniu, było równe wysokości jednej z nocy.
Oj, to dużo.
Tak, to było bardzo duże. Byliśmy na dwie noce, więc zapłaciliśmy za trzy noce praktycznie. Aha. 1/3 tej kwoty to był właśnie...
Cleaning fee.
To był cleaning fee, ale nie było tej sytuacji, w której oprócz tego, że był cleaning fee, musieliśmy wyrzucić śmieci, posprzątać po sobie, zmienić pościel, wybrać ręczniki, czy cokolwiek takiego.
No
to... Jakby to się wszystko wydarzyło poza nami, na szczęście.
No to dobrze, bo rzeczywiście w Stanach, jak się okazuje, część z hostów takie prośby... rozsyła do ludzi, zostawia je, czy w jakikolwiek inny sposób przekazuje, że oprócz tego, że w ramach rachunku za Airbnb jest cleaning fee, czyli no, opłata za sprzątanie, tak jak ty mówisz, u was było to wysokość prawie że całej nocy, w Stanach zdarza się, że to kosztuje na przykład $125. 125 dolków, nie? Jakby, to jest dużo.
125, ci powiem, bo $125 to jest 592 zł, no. My zapłaciliśmy 400 więcej, jakby spokojnie, okay. To nie jest jakoś wcale dużo
no
mniej.
No dużo mniej nie, ale jakby no samo to, że faktycznie wiesz, to jest naprawdę duża kwota.
A, żeby było jasne, bo to brzmi tak strasznie frajersko, to mieszkanie, które udało nam się po prostu we Wiedniu wynająć, to było 120-metrowe, z dwoma sypialniami, dwoma łazienkami, tak, w sensie jakby i te cleaning fee, no...
Jest tam co sprzątać, to nie?
To prawda, ale co zabawne, to cleaning fee sprawiało, że to mieszkanie nadal było tańsze niż wiele innych mieszkań. Ono było blisko centrum, walking distance, jak się jest na dwa dni, to jednak fajnie było nie musieć dojeżdżać do centrum, żeby sobie zobaczyć, jak to tam wygląda, nie? Więc no.
Zdecydowanie.
Tak.
Nie, no to a w Stanach, wiesz, no rzeczywiście, oprócz tego, że masz 125 dolków w ramach opłaty za sprzątanie, to jeszcze dodatkowo na przykład właściciel mówi, wiesz co, dobrze by było, jakbyś ogarnął tam trawę mi ściął bo już wyrosła. A dobrze by było tam wyrzucić śmieci do dużego śmietnika. No tam jakby oczywiście z pewnymi rzeczami, no ja sobie myślę, jeżeli wynajmuję Airbnb i na przykład zostawię śmieci, no to pytanie jakie jest za...
Bez muzyczka.
Nie, no pytanie jaki jest układ, nie? No ja mogę je oczywiście wyrzucić. Zwykle jest tak, że nie przejmuję się tym jakoś specjalnie, jeżeli jestem w jakimś miejscu na jedną lub dwie noce. No bo wiesz, poza tym przyjeżdżasz do Airbnb jednak trochę jak do hotelu. No, no jeżeli jest faktycznie w ramach tego całego rachunku opłata za sprzątanie, no to to nie jest problem, żeby to zrobić. Tylko chodzi właśnie o zasady, nie? Że jakby, no to kto za co płaci? Jakby jeżeli ja płacę za sprzątanie pośrednio komuś, kto to ogarnie, no to ja też czuję się zwolniony z tego obowiązku, nie?
Dokładnie. No w sensie cleaning fee jest po to, żeby posprzątać to mieszkanie. Tak, no. Wiadomo, że nie mam zamiaru nasrać na środku tego mieszkania, chociaż jakby podejrzewam, że historia zna i takie przypadki.
No, obawiam się, że tak.
Natomiast no jakby nie zostawiam po sobie syfu, ale no liczę też, że nie muszę zmieniać pościeli po sobie, prawda?
No właśnie o to chodzi, no kurczę, jakby no jednak jednak wydaje się, że to jest dziwne. No ja nie wiem, czy to jest, bo tak wiesz, przyczepiłem się do tego Airbnb, może to jest jakaś fala większa. Zastanawiam się, wiesz, czy to jest właśnie wśród wynajmujących swoje mieszkania na Airbnb, nie wiem, jakiś dzielą się tymi poradami w jakichś grupach zamkniętych, że ej, zróbcie tak, poproście ich o jakiś ten... Z jednej strony zainkasujecie kasę za sprzątanie i przy okazji jeszcze będziecie mieli posprzątane, więc zaoszczędzicie na sprzątaniu tam x kasy i ona wpada wam do kieszeni, nie? Jakby, nie wiem, może ktoś zrobił kurs, wiesz, dla ludzi z Airbnb, że hej mordy, jak zrobić to najtaniej, nie? Nie wiem.
To, co zabawne jest, to w artykuł podlinkowałem ten, który mi o tym mówi i para, która została do tego artykułu, w sensie udzieliła wywiadu do tego artykułu, powiedziała, że następnym razem będą po prostu bukować hotel, bo jest $50 taniej i nie muszą niczego sprzątać.
Dokładnie.
I to jest prawda. Ja jestem w ogóle team hotela. Więc jak okazało się, że mam Airbnb, w sensie moich pobytów w Airbnb jest tyle, że nie muszę scrollować listy, kiedy odpalam historię pobytów w Airbnb.
Okay.
Ja na samej górze widziałem Wiedeń, na samym dole 2014 rok, kiedy byliśmy na Tweetupie w Poznaniu. Jakby w sensie to był tak bardzo z Airbnb nie korzystałem. I jestem team hotela, ale to jest pewnego rodzaju, no...
No to jest ta szara strefa jakby właśnie tego typu wynajmu, bo w hotelach masz wszystko ustandaryzowane. Tu Airbnb też niby próbuje to standaryzować, zresztą oni też udzielili tam jakiegoś komentarza, że rozsyłają swoim hostom jakby poradniki, wiesz, jak sobie poradzić ze sprzątaniem i tak dalej i jaką oni uważają kwotę za sprzątanie o odpowiedniej wysokości, nie? No ale i tak to jest tylko narzędzie. W sensie, no oni mogą sobie mówić i tak ostatecznie decydują właśnie hości i przez to, że nie jest to zapisane na twardo w regulaminie, no to tam jest bardzo dużo miejsca na nadużycia, nie? A ludzie niestety mają to do siebie, że często wykorzystują wszelkiego rodzaju kruczki, drobne druczki i wiesz, tylko po to, żeby zyskać. No teraz w ogóle, wiesz, sytuacja jest trudna na świecie, więc każdy jakoś tak trochę chyba bardziej patrzy na, wiesz, i na wydatki, i na to na co te pieniądze idą, więc no nie wiem, czy to, wiesz, pośrednio jest jakiś efekt, to są raczej przypadki ze Stanów, więc to też jest, no, oni nie od...
No Stany
nie
to
odczuwają
Stany,
to też jest... tego tak bardzo, jak my w Europie, mam wrażenie, ale no, no jednak mimo wszystko jest to dziwne. I no, a hotele masz, wiesz, w hotelach masz wszystko skodyfikowane, jakoś jest ustandaryzowane wiele rzeczy, więc wiesz, czego powinieneś się spodziewać. Masz jeszcze, wiesz, tą gwiazdkowe oceny, ale to takie, wiesz, duże gwiazdki, nie? Jeżeli hotel jest trzygwiazdkowy, no to masz pewność, że będzie miał to, to, to i to, nie? I masz pewność, że nie musisz sprzątać po sobie w pokoju. Co oczywiście ja też często robię, jakby z własnej woli, w sensie, jakby nigdy, bez żadnego przymuszania.
Oczywiście, no bo wiadomo, jakby można zebrać ręczniki w jedno miejsce, no można zebrać rzeczy po sobie w jedno miejsce, tak po prostu, żeby tej pani, panu, który przyjdzie posprzątać to mieszkanie, czy pokój w hotelu, po prostu było łatwiej. Jasne, że tak. To zrobić, no. żeby to nie było tak, że trzeba się zastanawiać, gdzie jeszcze pochował szklanki, czy gdzie jeszcze pochował butelki. Mm. Ale no, no tak.
No także tak. Airbnb, no bywa różnie. Więc po prostu uważajcie, nie? Jakby na to.
Team hotel.
No ale ja... właśnie, może team hotel.
Ja mam niestety coś takiego, że jeśli, że wiem, że wiem, jak będę brzmiał, jakby spokojnie, wiem, jak bucersko to zabrzmi, ale jeśli mam szansę na to, żeby na przykład w jakimś miejscu jest puro hotel, to zawsze wybieram puro hotel. Okay. Bo to jest najfajniejszy hotel, w jakich się, zawsze jest mi tam tak samo fajnie.
Okay.
I przywykłem do tego, że na przykład oni, bo to, co jest fajne na przykład, to chyba we wszystkich, w których byłem, tak jest. Na przykład telewizory mają opcję, żeby wystreamować im ze swojego telefonu czy z czegoś, na przykład Netflix.
Okay.
Więc jak sobie siedzimy wieczorem, to można po prostu oglądać na telewizorze Netflixa, bo możesz po prostu podłączyć się do Wi-Fi i wyszerować sobie go, nie? Jest oczywiście tablecik do tego, żeby sterować oświetleniem czy ciepłem w pokoju, więc prawie że jak w domu się czuję, bo mogę sobie wiesz, zmienić światełko na to, żeby było delikatniejsze, czy żeby pokój był cieplejszy. Nie? No, także puro hotel. Jest Warszawa, Poznań, Łódź, Kraków, Gdańsk, Poznań i chyba Wrocław, ale nie jestem do
końca. No tak sobie przeglądam właśnie zdjęcia z tych puro.
Wrocław, Poznań, Kraków, Łódź, Gdańsk, Warszawa. No, to
rzeczywiście mają ładne, jakiś no. Styl, nie? Jakby to jest zauważalne, że jednak ktoś tam posiedział nad designem tych wszystkich wnętrz, więc...
Tak, one wszystkie są bardzo ładnie zaprojektowane i są bardzo ładne w środku i zawsze ładnie pachnie. Mm.
Cinema Paradiso. Ale... No nie, no to rzeczywiście... I też zdjęcia mają bardzo dobre na stronie, trzeba przyznać, także...
To prawda. I mają fajne, sensowne lobby, w tym można posiedzieć. No, także to tak jakby w kontrze do Airbnb, to jakby ktoś chciał to... Puro hotele są spoko. Nie wiem, czy mają jakieś zniżki. No widzę, że na stronie, jak się wejdzie, to można zarezerwować, ma się 15% zniżki, aczkolwiek ja zawsze rezerwuję przez Booking.
No ja też jakoś jestem tak. Z tym Bookingiem, tak na... Zawsze korzystam. Pierwsze miejsce, gdzie szukam i zwykle ostatnie, gdzie szukam, bo po prostu
ja nawet
nie znajdę,
szukam nie? Dalej, bo tak, dokładnie. Niby mam te jakieś... jakiś genius, czy to się nazywa chyba, czy coś takiego.
To tam dodatkowa
i to sprawia, że masz jakieś
jakaś,
niby zniżki. No. Nie zawsze, ale generalnie.
No to no tak. A czym się zawsze kierujesz? W sensie właśnie jestem ciekawy procesu. Jak wchodzisz na Bookinga i wiesz, gdzie masz być w danym miejscu
i nie ma tam puro.
I nie ma tam puro. Jakby z takim założeniem. To jak wygląda twój proces szukania hotelu?
To zależy, czy to jest miejsce, w sensie miasto, w którym już byłem, czy nie. Bo jeśli byłem, to i mam dobre doświadczenia z hotelem, w którym byłem poprzednim razem. Na przykład jak lecę do Londynu, to mam jeden hotel, w którym zawsze bukuję sobie pokój, bo po prostu on jest w świetnej lokalizacji, za każdym razem było tam spoko i zawsze mają godzinę w cenie. Mhm. Więc jakby mam taki jeden hotel, który po prostu mi odpowiada. Ale jeśli nie byłem, to zwykle stawiam na to, że znaczy staram się podchodzić w taki sposób, że jeśli jadę na wakacje, to kompromisem, na który jestem w stanie się zgodzić, to jest cena. W sensie jestem w stanie zapłacić więcej za to, żeby jakby ten hotel spełniał moje wymagania w stosunku co do lokalizacji, w stosunku co do na przykład standardu, nie? Bardzo lubię, żeby... Znaczy ja wolę nie jechać, niż jechać i nie mieć komfortu, bo jestem bardzo brzydliwy, więc kiedy na przykład widzę na zdjęciach, że łazienka nie wygląda dobrze, albo widzę komentarze, które mówią, że pokoje nie są czyste, czy coś takiego, bo zdarzają się takie sytuacje, to zwykle to zwykle właśnie rezygnuję z takiego miejsca. Zwykle patrzę na mapę. W sensie jak szukam hotelu, to zwykle odpalam mapę i jeżdżę sobie pod tym widoku, nie? Wybieram oczywiście zawsze tam na przykład, nauczonym doświadczeniem zawsze wybieram raczej 4-5 gwiazdek i potem po prostu jadę. Spatrzę, co mi się podoba, czy jeśli wygląda ładnie zdjęcie, to biorę, nie? No i oczywiście, żeby cena była jakaś sensowna, bo właśnie teraz dla tego eksperymentu sprawdziłem Londyn i by the way, mój hotel kosztuje jakieś popierdolone pieniądze w tym terminie, który wybrałem i powiem szczerze, że gdybym miał w tym terminie, który wybrałem jechać, to bym do niego nie jechał, no bo to jest nienormalna cena. Wybrałbym sobie coś innego. No, ale szukam dobrej lokalizacji, bo zakładam, że albo chcę mieć blisko do samolotu, jeśli to jest dla mnie istotne, bo na przykład będę tam chwilę czy coś takiego, a jeśli będę tam dłużej, to raczej wybieram na zasadzie, niech on będzie w dobrej lokalizacji po to, żeby można było chodzić, żeby można było wszędzie chodzić, okay. Nie? Albo żeby główne atrakcje były in a walking distance, tak zwanym.
To ja jak zawsze szukałem, to ja miałem najprostszą rzecz. Po pierwsze, zawsze filtrowałem miejsca, gdzie jest oferta ze śniadaniem, bo...
O, ja nigdy tego nie robię.
Ja zawsze to robię, bo ale jak nie ma ze śniadaniem, to dla mnie to nie jest pełen experience hotelowy i nie lubię musieć dbać o to, co zjem rano, nie? Jakby obiad, okej, mogę sobie zjeść gdzie tam na mieście, co mi, wiesz, przyjdzie, co zobaczę, czy to przyjdzie mi do głowy, czy co zobaczę na mapie, co jest dobrze oceniane, whatever, ale śniadanie to jest dla mnie taki posiłek, o którym nie lubię myśleć, więc zawsze wybieram właśnie najpierw ofertę ze śniadaniami, a później po cenie. Najtańsze, no i jakby idziemy do góry, nie? No bo jeżeli wygląda to dramatycznie, no to się idzie, szuka się czegoś o lepszym standardzie, to... a nawet lokalizacja już nie jest tak dla mnie istotna, jeżeli w okolicy jest jakaś komunikacja miejska typu metro, coś takiego, to jestem w stanie też, wiesz, to przegryźć ten orzech i jeździć.
To powiem ci, że ja akurat śniadania mnie nie obchodzą w hotelach, bo one zwykle są jakieś takie średnie. I znowu, jak jadę do miejsca, które znam, to wiem, gdzie mam iść na śniadanie. I znowu w Londynie ja wiem po prostu, że ja mogę sobie wyjść i po prostu pójść do Preta i tam sobie kupić kawusie i gitara. Ale jak jadę znowu, jakbym był dzisiaj we Wiedniu, no to we Wiedniu było tak, że no w Airbnb tego śniadania nie było, ale to wpisuję po prostu kawiarnia, nie? I szukam jakiejś takiej kawiarni, która wygląda good enough i tam jem w cudzysłowie autentyczne wiedeńskie śniadanie, akurat w moim wypadku. I to jest rzecz, którą w sensie ja lubię jeść na mieście, nie? Kiedy jestem na wyjeździe, więc to też jest dla mnie jak jest jeszcze jeden problem ze śniadaniami w hotelu, one są zwykle rano. To brzmi, ale...
No, tak.
Śniadanie na przykład 7:30 do 10:00. No, ja raczej nie wstanę przed 9:00.
Ja zawsze to traktowałem jako taki motywator do tego, żeby wstać wcześniej.
Rozumiem.
I żeby po prostu coś zrobić, wiesz, jeżeli to jest urlop,
pamiętam,
wiesz, mamy, nie wiem, 2-3 tygodnie w jakimś miejscu, to lubimy wykorzystywać każdy dzień. A wiadomo, no jak jednego dnia nie zjesz śniadania w hotelu, bo się spóźnisz, bo zaspałeś, no to też nie jest problem. To można oczywiście zjeść na mieście, ale to zawsze jest ta baza, nie? Jakby i tego zawsze szukam, że jednak śniadanie powinno być.
Po ślubie pojechaliśmy na śniadanie następnego dnia do hotelu, gdzie spała cała nasza rodzina. No i wiesz, impreza skończyła się o 4:00, a my byliśmy na śniadaniu o godzinie 9:30, żeby się ze wszystkimi zobaczyć. Zapłaciliśmy za to śniadanie i wypiłem kawę. Było zbyt wcześnie, żebym był w stanie cokolwiek zjeść.
Totalnie to rozumiem. Ja doskonale mam bardzo podobnie ze śniadaniami.
To była najdroższa kawa w moim życiu. A i dalej to była zwykła kawa z ekspresu, żeby jasne. Taka z takiego najbardziej chamskiego ekspresu, jaki może być prawdopodobnie. Tak to wyglądało
dokładnie.
Jakiś fajny hotel w ogóle znalazłem.
W Londynie?
A nie wygląda tak dobrze na zdjęciach już.
To już się tak nie szalej. Chociaż oczywiście jeździ
znowu
ile chcesz.
Znowu wyjadę. Cholera i mi anulują lot, jak będę na lotnisku. O, to
ciekawe, co było powodem.
O, najsmutniejszym momentem było to, kiedy wyciągałem z walizki krótkie spodenki, krótkie skarpety.
No.
Nie miałem żadnej bluzy, no bo jechałem jednak do Rzymu, w którym miało być 20 parę stopni.
No to tak, to jest przykre. No to jest właśnie.
Szkoda gadać.
Ja teraz ostatnie dni to cierpię bardzo, bo mam poczucie, że wchodzimy w ten gorszy czas i w ten gorszy okres roku. I to jest takie pół roku, którego ja nie po prostu nie lubię. Nie? I wiem, że to nadchodzi i zbliża się z każdą kroplą deszczu i z każdym jednym stopniem mniej danego dnia. No jest to dla mnie trudne. Ale walczymy, ale walczymy. To jest po prostu tylko pogoda, trzeba jakoś przetrwać. Ale no jednak wolę jakieś ciepło.
Ja też. No taki był plan, żeby jeszcze naładować słońcem. No. Wiesz, no. No i szkoda, kurwa.
Może następnym razem się uda. No.
Chodź do After Darka, spokojnie sobie pogadamy jeszcze.
Oczywiście, że tak.
A wszystkim wam oczywiście dziękujemy za to, że byliście z nami w tym odcineczku i słyszymy się za tydzień.
No i życzymy wypraw jednak
słońca
i wypraw, które dochodzą do skutku.
Dokładnie tak. Pa!
Bye.
Jest Łos Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.